Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam niezwykle atrakcyjny, ciekawy, atrakcyjnie intelektualnie, ciekawy, bardzo ciekawy, nie wiem czy odkrywczy, bo dla mnie to są rzeczy oczywiste, ale być może dla niektórych odkrywczy w tezach tekst, wywiad pana Libery, który mówi o tym, że Polska znowu zawadza możnym tego świata, a ja cały czas mam w tyle głowy, że nie tylko Polska zawadza możnym tego świata, ale przede wszystkim Chiny i tutaj jakby Polska jest dla mnie pewną tylko egzemplifikacją. Dla niego nie, ale dla mnie tak. Egzemplifikacją sposobu traktowania Chin. I teraz cytuję kolejne pytania i odpowiedzi. A więc cytuję. Wzmogła się wtedy też agresywna polityka Rosji względem Polski. Nie względem, tylko w stosunku do Polski. To jest bardziej po polsku nam powiedziane. No ale. Tak, i odpowiedź tak. Rosja, widząc narastający spór Polski z Unią, a zarazem sama będąc nacenzurowany z powodu agresji na Ukrainie, postanowiła odwrócić od siebie uwagę, zaczęła akcję oczerniania Polski na arenie międzynarodowej. To się zgadza. W tym procesie ona już posunęła się tak daleko, że nie zawahała się oskarżyć Polski o współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, o udział w Holokauście i niewdzięczność wobec wyzwolicieli. Padły wreszcie słowa, że tak zwane ziemie odzyskane, czyli ogromna część zachodniej Polski, są z nadania ZSRR, w cudzysłowie, a więc domyślne mogą być też za sprawą Rosji oddane Niemcom. No to już bzdura. Znaczy taka teza rosyjska byłaby bzdurą. Ten właśnie głos, który pozostał niestety bez odpowiedniej reakcji ze strony Polski, dał mi asumpt do napisania tamtego artykułu, bo zrozumiałem, że jest to oczywisty sygnał skierowany do Niemców. Te ziemie mogą do Was wrócić, musicie tylko coś zrobić, naturalnie poprzez Unię z tą nieznośną, niereformowalną Polską. Załatwcie jakoś centrali ten podział tego państwa, które przecież samo się prosi, a potem jak już się Unia Europejska rozpadnie, weźmiecie swoją część. Tak, tu się powołuje ten pan na swój poprzedni artykuł. No, nie myślę, że nie będę go cytował. Kolejne pytanie. Brzmi to wprawdzie jak political fiction, ale historia zna na przykład dokument z 1864 roku, sporządzony przez Iwana Liprandiego, oficera carskiego wywiadu, dla Aleksandra II, rosyjskiego cara, który przedstawił projekt podzielenia Polaków dokładnie według schematu, który pan przedstawił. Tenże człowiek pisał, nie ma nic łatwiejszego wtedy, w 1864 roku, to jest okres powstania styczniowego. Nie ma nic łatwiejszego, pisał ten Rosjanin, niż doprowadzenie do starcia dwóch głównych partii, gotowych przy sprytnym sposobie, utrzymanym oczywiście w głębokiej tajemnicy, wyniszczyć się nawzajem. Czyżby więc było to jakieś polskie fatum? No bo tamten człowiek mówi o rzeczach, które w tej chwili się dzieją. Cytuję dalej. Odpowiedź na to pytanie. Jest to daleka pochodna niegdysiejszej słabej władzy królewskiej, a w ślad za nią słabego państwa wobec rozmaitych wolności partykularnych interesów takich czy innych klas społecznych. Główną bolączką Polski na przestrzeni dziejów była słabość władzy centralnej. Jej niezdolność do zapanowania nad samolubną magneterią i sobie pańską szlachtą, a z czasem nad innymi uprzywilejowanymi formacjami, które zastąpiły te dawne. Gorzkim paradoksem jest dzisiaj, że to właśnie ci, którzy nieustannie wypominają narodowi jego przywary i wady i usiłują go egzorcyzmować, są spadkobiercami owych warchołów, hołdujących złotej wolności, zrywających sejmiki i rozwalających państwo. To właśnie dzisiejsza totalna opozycja, tak odcinająca się od wszelkich polskich atawizmów, tak piętnująca anarchię i nierząd, które zgubiły niegdyś państwo, jest ich wcieleniem i nosicielem. To właśnie ona, chroniona przez system liberalnej demokracji, jest rozsadnikiem bezmyślnie destrukcyjnej wolności i straceńczej idei, którą nieoceniony Witkacy nazwał aprenuledulżyzm, czyli po naszemu potopizm, czyli po nas chodzi by potop. Ale cóż, jak wiemy z literatury niemieckiej, diabeł przychodzi na ogół, stoi w stroju franciszkanina. Cytuję dalej. Wróćmy do Rosji. Czy jest ona w stanie przeprowadzić tak złowrogi dla nas projekt? Odpowiedź. Rosja rzadko kiedy działa wprost, bez posunięć osłonowych. Zanim przystępuje do ataku, najpierw solidnie się przygotowuje i ubezpiecza. Tak zresztą było w 1939 roku. Pakty Ribbentrop-Mołotow podpisano 22 sierpnia, ale tajne negocjacje zaczęły się już wiosną tego roku, zaraz po tzw. mowie kasztanowej Stalina, która zapraszała Hitlera do gry. Tak więc i teraz Rosja bez porozumienia z Niemcami, oczywiście via Unia, nie zdecyduje się na żaden radykalny krok. Będzie natomiast testować grunt, podejmować rozmaite prowokacje służące owemu strategicznemu celowi. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na to, że ten człowiek, bardzo inteligentny na pewno, bardzo rozsądnie mówiący o rzeczach, które mają miejsce, starannie omija sprawy żydowskie. Starannie, bardzo starannie. Słowo Żyd nie pojawia się tutaj nigdzie. Nawet Holokaust jakby się odżydził. A co to oznacza? To oznacza poprawność polityczną, nie mniej, nie więcej. Proszę nie zapomnieć o tym, że w niektórych kręgach, znaczy w większości kręgów tych elit i ewentualnie elit też, ale głównie elit, ale elit też, jak powiedziałem, polski, czysto polski. Pojęcie Żyd nie występuje, nie istnieje. Ono nie ma prawa zafunkcjonować. Naprawdę tak jest. I ten człowiek, który bez wątpienia jest bardzo mądrym i przyzwoitym Polakiem, dla dobra dyskursu politycznego w ogóle nie wymienia słowa Żyd. Po to tylko, aby móc rozmawiać o sprawach, które są najważniejsze dla Polski, bo w przeciwnym przypadku, gdyby użył słowa Żyd, no to tak jak ja, zostałby niezauważony, po prostu zamilczany na śmierć. Tak, i teraz dlatego też cały czas mowa tutaj jest o Rosji, o Niemcach, o Unii Europejskiej, ale Żyd nie istnieją. Żydzi po prostu dla tego pana nie istnieją. Cytuję dalej. Pytanie. Uważa pan, że Unia Europejska poszłaby na tego rodzaju porozumienie? Nie można tego wykluczyć. Unia jest egoistyczna i obłudna, nie mówiąc o tym, że w znacznej mierze jest rządzona przez niemieckich urzędników. Prawda, wiem o tym. Tak więc w obliczu poważnych zagrożeń globalnych, jak choćby obecna epidemia, bez skrupułów nas sprzeda. Proszę pomyśleć, czy już nie było dla niej bardziej opłacalne ułożyć się wreszcie z Rosją, o czym marzą nie tylko Niemcy, ale i Francja, niż w nieskończoność szarpać się z Polską? Tym bardziej, że w myśl moich założeń nie straciliby jej całej, tylko wschodniej rubieża. Oczywiście. A co na to Stany Zjednoczone? Pytanie. Przystaną na to? To także zależy od sytuacji międzynarodowej i co akurat będzie na wokandzie, w cudzysłowie. Wątpię, aby Stany w obliczu jakichś poważnych wyzwań, nie taki jak konflikt z Chinami czy gwałtowna recesja, przejęłyby się specjalnie losem Polski. 100% racji. Zwłaszcza, gdy propagandowo zostanie to przedstawione jako Polish Choice, czyli polski wybór, to znaczy, gdy pewna część Polaków potwierdzi wolę podziału. A potwierdzi? Pytanie? Obawiam się, że tak, odpowiedź. Już potwierdza. Jeden z postowiczów na forum napisał otwartym tekstem. Od wielu lat jestem za podziałem. Tak. Pytanie. Jak przed tym się bronić? Nie jestem politykiem ani działaczem społecznym. A jako humanista znający trochę historii mogę powiedzieć jedno. Najgorszą rzeczą dla wspólnoty jest brak własnego państwa, własnej jurysdykcji i administracji. Słowem, ojczyzny, która tak się dawniej mówiło, jak to się dawniej mówiło, a na co dzisiejsi globaliści tak się zżymają. Kto wie, może ta potyczka z koronawirusem przyniesie jakieś otrzeźwienie, bo pokazuje ona, co działoby się lub co mogłoby się dziać, gdyby w pełni triumfował internacjonalizm. Proszę Państwa, dodać można bardzo wiele. Na pewno nie można nic ująć. Ten artykuł mówi o tym, o dzisiejszym dniu, o dzisiejszych problemach naszej ojczyzny. o dzisiejszym sprzedawaniu naszej ojczyzny przez, niestety nie mogę tego powiedzieć inaczej, prawie wszystkich polityków. Bo, mili Państwo, bo o ile tak zwana opozycja, już tutaj wyłączam Konfederację, o ile tak zwana opozycja otwarcie chciałaby zniszczyć Polskę w tej formie, jakiej ona w tej chwili istnieje, nawet szczątkowej suwerenności, bo to jest absolutnie szczątkowa suwerenność, jeśli w ogóle o suwerenności można mówić, o tyle rządzący nami, tak zwana prawica, która nie ma nic wspólnego z prawicą, to są socjaliści, tak zwana prawica układa się przecież z Żydami, z żydostwem międzynarodowym. I to poza naszą świadomością. I te dokumenty, które wyciągnął ten taki bardzo popularny redaktor prawicowy w zeszłym roku, no o czym świadczą. Także niestety porażająca część obozu zdrady i zaprzaństwa, jak on to nazywa, to są ludzie, którzy po prostu z Polakami nie mają nic wspólnego. To są tak zwani Europejczycy. Niestety również i ci ludzie z PiS-u, aby się utrzymać przy władzy, sprzedadzą nas Żydom. Oczywiście będą walczyć z Rosjanami, bo mają na nich słusznie obsesję, na ich punkcie, słusznie obsesję, aczkolwiek ta obsesja czasami, no jak każda obsesja, jest zdumiewająca, znaczy prowadzi do zdumiewających posunięć. Natomiast widzą problemy oczywiste w agresji rosyjskiej. Mniej chcą pokazywać, że widzą problemy w agresji niemieckiej. Owszem, są przeciwni agresji Unii Europejskiej, ale tylko do pewnego stopnia. W Polsce nigdzie żadna siła polityczna nie mówi o polexicie, proszę zwrócić uwagę. To jest bardzo, bardzo istotne. To świadczy o tym, że my jesteśmy niesuwerenni politycznie. A więc tak naprawdę jesteśmy w tragicznej sytuacji jako Polacy, dlatego że główne siły polityczne, 90% spektrum politycznego nas po prostu jako Polaków sprzedaje i naszą kochaną ojczyznę sprzedaje. To jest dramat. I to wynika, to jest generalna teza tego artykułu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.